Wracamy na lekcję geografii. Tam też uczono, że na pustyni zdarzają się fatamorgany. Zdarzyła się tobie widoczna taka fatamorgana?
Na tej pustyni nie, ale fatamorganę miałem na pustyni Gobi w Mongolii i tam faktycznie widziałem jezioro, do którego chciałem dojść nawet. Odpoczywaliśmy z Jackiem, przejeżdżaliśmy przez tą pustynię rowerami i zacząłem iść w jej kierunku. Zdawałem sobie sprawę, że może być daleko, ale chciałem zobaczyć, jak się przybliżę i szedłem i nie zbliżałem się ani o jota.
Czyli takie zjawiska się zdarzają, faktycznie jest to potwierdzone. Potwierdzasz to w innym przypadku, nie w izraelskim, ale na pustyni Gobi.
Dokładnie tak, Fata Morgana istnieje, a właściwie nie istnieje naprawdę.
Co cię zaskoczyło w czasie tej podróży? Bo każdy z nas, który planuje sobie podróż, czyta, przygotowuje się odpowiednio, jedzie z jakimś zasobem wiedzy, ale na miejscu, jak już jest, czasami życie to po prostu weryfikuje. Co cię zaskoczyło w czasie tej wyprawy?
Dwie rzeczy. Jedna, o której wspomniałem, czyli to, że jest tam zasięg telefonii. Natomiast druga, o której tak przypuszczałem, że tak może być, ale nie wierzyłem, że naprawdę to będzie, to jest brak ludzi na pustyni Negev. Brak ludzi pustyni, czyli Beduinów. Przecież Beduini zawsze są na pustyni. Na każdej z pustyń, w których byłem, a byłem na 7 pustyniach, zawsze są ludzie. Nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach, na największych odludziach ludzie są, mieszkają. Nie wiedzą dlaczego, nieistotne w tym momencie. Na pustyni Negev nie ma żadnego Beduina, dlatego że są oni, a właściwie mieszkają w okolicach Berszewy, zostali wysiedleni z tej pustyni właśnie z powodu tego poligonu. No i to nie jest fajne, to jest przykre troszkę, że oni są tam zgromadzeni, ale jest ich 200 tysięcy i oni mieszkają w okolicach dużego miasta. Część mieszka w blokach w ogóle w miastach, takich mniejszych miasteczkach, część w wioskach, które są nieuznawane przez państwo. Niestety jest to bardzo duży konflikt między Izraelem a Beduinami, o którym się prawie w ogóle nie mówi. Mówi się o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Nikt prawie nie wspomina o tym beduińskim, a szkoda, bo warto o tym mówić. No nie jest to fajne, no niestety, świat nie jest idealny.
A ten świat z perspektywy dwóch kółek, gdy już dojeżdżasz do samego końca i masz perspektywę powrotu do domu, endorfiny na pewno są, bo to są hormony szczęścia, które przecież to też był trening, powiedzmy sobie szczerze i otwarcie, oprócz tych wrażeń nietypowo krajoznawczych, ale gdy już widziałeś ten cel i wiedziałeś, że za kilkanaście godzin samolot i wracasz do kraju, faktycznie jest takie spełnienie, że udało mi się, że jestem kolejną osobą, która zrobiła to, co zamierzała?
Tak, to jest ten najprzyjemniejszy moment, tak? Bo jest kilka takich etapów podróży, tak? Pierwszy to jest w ogóle pomysł, kiedy znajduję, mam pomysł, super. Wbrew pozorom to jest trudne w dzisiejszym czasie, bo ja jednak jestem wychowany na książkach podróżniczych, gdzie bohaterowie odkrywali coś, jakieś lądy. Ja bym chciał być tym odkrywcą. W dzisiejszych czasach ciężko być odkrywcą. Wszystko jest odkryte, wszędzie byli biali ludzie. Jeżeli ktoś mi mówi, że jedzie gdzieś tam do Papui Nowej Gwinei, był pierwszym człowiekiem gdzieś tam, zazwyczaj jest to nieprawda, bo biali ludzie tam byli. Ja sobie zdaję sprawę, że nie będę nigdzie pierwszym, dlatego ja swoją drogę wyznaczam, tak? Tak jak przez Polskę przejechałem gdzieś tam w linii prostej, to była moja droga i mogę powiedzieć, że prawdopodobnie byłem pierwszą osobą, która to zrobiła. I to jest też to spełnienie tych dziecięcych marzeń o tym byciu takim odkrywcą. I nawet ta moja droga, nawet jeżeli to nie zrobiłem jako pierwszy, nie jest to istotne. Ważne jest, że to jest moja droga przez tą pustynię, że sobie to wymyśliłem i to mnie właśnie rajcuje, jakbyśmy powiedzieli. To mnie podnieca, tak, to mnie napędza. To ten właśnie, ten mój pomysł. Więc jest ten etap pomysłu, później jest etap sprawdzania, czy to jest możliwe, później jest etap przygotowania, później jest trudny moment weryfikacji, kiedy tam jadę i mierzę się z tym wszystkim i się okazuje, że często, o kurczę, to jest jednak trochę inaczej, to jest, kurczę, jednak ciężko, o kurczę, mogłem więcej trenować, zawsze sobie to mówię, kurczę, mogłem więcej trenować i przychodzi ten moment najlepszy, to spijanie śmietanki, zrobiłem to, jestem spełniony, siedzę w samolocie i się delektuję tym, że to zrobiłem.
A po powrocie sprawdzasz, jaki jest stan roweru, tak?
Tak, sprawdzam stan roweru i sprawdzam, nakładam sobie, ponieważ zawsze zapisuję ślad GPS-owy mojej trasy, nakładam sobie to na mapę satelitarną i sobie patrzę z góry, jak wyglądała ten teren, po którym jechałem.
Gdzie można przeczytać więcej na temat twoich wypraw, bo sam przyznałeś się, że pustynia cię fascynuje, więc podejrzewam, że rozmawiamy w momencie, kiedy jesteś w Opolu, ale myślami już jesteś w czasie kolejnej wyprawy. Ale gdyby ktoś chciał poczytać o twoich dokonaniach, o tym, jak się przygotować do takiej podróży, co ze sobą zabrać, to podejrzewam, że internet, tak jak już wspomniałeś sam, jest doskonałym miejscem, gdzie znajdziemy informacje.
Tak, zapraszam przede wszystkim na mojego Facebooka, Marcin Korzonek, po prostu wystarczy wpisać, jest strona. Tam wszystko gromadzę, staram się gromadzić wszystko, linki do tych wszystkich pozycji, gdzie coś piszę. Piszę dla magazynu Rover Tour, do takiego pisma. Właśnie piszę przede wszystkim o praktycznych aspektach podróżowania. Tam można przeczytać taki mój poradnik Globetrottera, jak się przygotować do podróży. Może nie przez pustynię, bo jednak mało ludzi jeździ przez pustynię rowerem, ale po prostu na wycieczkę rowerową czy na wyprawę. Plus w internecie piszę też na swojej stronie, na swoim portalu w rower.pl. Tam można przeczytać. Portal, który prowadzę 20 lat. Ostatnio mniej piszę, bo mam mniej czasu. I w książce, którą kiedyś napisałem, Rower od A do Z, ona cały czas jest w sprzedaży. Tam jest, to jest takie kompendium wiedzy o rowerze dla każdego.
To kiedy następna wyprawa idzie?
Następna wyprawa będzie nie w tym roku, tylko na początku przyszłego roku. I niestety nie mogę zdradzić gdzie, bo jest to objęte embargiem.
To ja myślę, Marcinie, że jak wrócisz i zdążysz wrócić do 6. Opolskiego Festiwalu Podróżniczego i zostaniesz zaproszony, to wtedy opowiesz, jak było.
Dokładnie tak.
A jak było w Opolu na 5. festiwalu? Jak zostałeś przyjęty? I czy warto opowiadać o takich wyprawach? I jak duże zainteresowanie jest ze strony takich osób, które przychodzą na takie spotkanie? Bo powiedzmy sobie szczerze, to nie internet, to nie nawet SMS, to nie nawet Messenger, tylko żywe spotkanie z żywymi ludźmi, którzy są spragnieni podróży. Szczególnie teraz mamy gdzieś tam w głowach już urlopy są poplanowane, ale też niektórzy szukają inspiracji właśnie w takich miejscach.
Warto opowiadać o podróżach, dopóki ktoś będzie chciał tego słuchać. Po prostu. Dzisiaj mamy takie czasy, że wszyscy wszędzie jeżdżą, wszyscy wszystko opisują. Więc tak to troszkę jest, troszkę się może to zdewaluowało, ale warto to robić, jeżeli są właśnie ludzie, którzy to słuchają i warto o tym też odpowiedzialnie opowiadać. To też dla mnie ważne jest tak zwana odpowiedzialna turystyka, czyli jak jedziemy do jakiegoś kraju, żeby to robić z głową, począwszy od najdrobniejszych rzeczy, czyli nieśmiecenia, skończywszy na szacunku dla ludzi. Na nieocenianiu ich, bo tu łatwo nam przychodzi ocenę, tak, że ktoś tam źle zrobił, czyjaś religia jest zła i tak dalej, a podróże uczą tolerancji. Ja uważam, to jest bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach uważam, tej tolerancji jest coraz mniej, a podróże, nie spotkałem praktycznie podróżnika, poza jednym może takim sławnym podróżnikiem, o którym nie chciałbym mówić, ale większość podróżników jest tolerancyjna, bo właśnie te podróże nas uczą patrzenia pod różnym kątem na świat, nie wydawania łatwo wyroków. Możemy powiedzieć, że ktoś tam przygotowuje zamachy, ale zastanówmy się, dlaczego on to robi, skąd to się wzięło. Jest konflikt izraelsko, na przykład palestyński czy izraelsko-beduński. Też warto się zastanowić, skąd się to wzięło. I żeby podróżować, myśląc, czytając, przeczytać jakąś pozycję, dowiedzieć się o historii. I tu na przykład żałuję, tutaj jest apel do młodych, ja żałuję, że za mało się uczyłem geografii i historii, szczególnie historii, bo historia się strasznie przydaje do zrozumienia świata, do zrozumienia miejsc, które podróżujemy. I to, myślę, jest fajne właśnie opowiadanie o tym. Tutaj też widzowie wychwytują te prelekcje, na które warto chodzić, właśnie osób, które jakoś tam zgłębiają ten temat. Ja mam troszkę, to prawda, trudność, bo ja opowiadam głównie o swojej podróży, bo taką mam specyfikę, bo sobie wybieram jakąś trasę, którą jadę. Nie jestem w stanie aż tak bardzo poznawać, na przykład zwiedzać tam, no bo rower ma jakieś tam ograniczenia, nie będę skakał po całym kraju. No i plus pustynia, tak naprawdę pustynia też ma swoje ograniczenia. To nie są zabytki, o których można opowiadać w nieskończoność. Tam też się wiele nie dzieje na tej pustyni, więc, ale dopóki są i miałem tutaj publiczność, cieszę się, że w ogóle przychodzą, bo uważam, że jest to temat trudny w pustynie i nie interesuje aż tak wielu ludzi, no bo co można, też sobie przeciętna osoba pomyśli, no ale co tam jest ciekawego w tej pustyni? Tam to ja wolę przyjść na jakąś Papuę Nową Gwinę, bo tam przynajmniej ciekawe ludożercy są na przykład. A tu kolega mówi o pustyni, ale przychodzą i bardzo się cieszę, szczególnie tutaj po polu. Bardzo lubię tą atmosferę i mam nadzieję, że będę tutaj wkrótce znowu.
Marcinie, dziękuję serdecznie za to spotkanie, za opowieść o specyficznej pustyni, bo sam powiedziałeś, że jest to specyficzna pustynia, która się różni od tych, które znamy, chociażby z lekcji geografii. No i polecamy, zgłębiajcie wiedzę. To jest bardzo ważne w przypadku tak dalekich podróży. Nie mówię o podróży do Wrocławia, nie mówię o podróży do Kłodzka, bo to jest ziemia, na której się poruszamy i którą znamy. Natomiast tak, żebyśmy nie byli postrzegani jako ci, którzy przyjeżdżają i niszczą coś, co jest tam zapisane od wieków było, a my nie potrafimy się po prostu zachować. O to apelujemy, szczególnie przed sezonem urlopowym.
Dokładnie tak, czyli takie odpowiedzialne podróżowanie.